Kalejdoskop medialny.
Obiecywał? Rzeczywiście.
Lecz obiecał uroczyście.
Tradycyjną kaszubską sentencją na temat obietnic w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Uroczyste przenośnie to tytuł 22 odcinka radiowego teatrzyku, którego współtwórcami są nasi słuchacze twitterowicze.
Do jego wysłuchania zapraszamy już za pół minuty.
Czy w Polsce kiedykolwiek panował komunizm?
Tę zagadkę rozwiążemy w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Jolantą Hajdasz, szefową Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Teatrzyk radiowo-twitterowy.
Uroczyste przenośnie. Sztuka manipulacyjno-patetyczna. Autor Piotr Tomczyk. Występują
koordynator,
zrelaksowany koneser cygar i piłki nożnej, prawdziwy Europejczyk,
Michał bez ziemi,
małorolny posiadacz Lexusa,
aktor czyni,
aktorka bezinteresowna ze stanami lękowymi,
PR-owczyni,
specjalistka do spraw PR-u,
rezerwowy lider,
płaczliwy dziennikarz, przekwalifikowany na politycznego przywódcę.
Witam serdecznie, ekonomista z Madery.
Sprzedawca kredytów we frankach szwajcarskich.
Komisarz.
Dysponent unijnych funduszy na rzecz postępującego postępu. Chór autorytetów medialnych. Grupa dyżurnych wokalistów śpiewających w razie potrzeby na każdy temat. Koordynator zapalając cygaro.
Słuchajcie, uroczyście wam przyrzekam, że pierwszego dnia po wyborach pojadę do Brukseli i wszystko załatwię.
Rezerwowy lider niepewnie.
Ale wybory już były.
PR-owczyni z politowaniem.
Pan kierownik powiedział chyba jasno. Po kolejnych wyborach. To przenośnia taka była.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Co znaczą te słowa, one nic nie znaczą, ale jak skutecznie wyborców duraczą.
Koordynator, wydmuchując kółka z dymu, w stronę PR-owczyni.
Iza, powiedz jakim będzie.
PR-owczyni deklamuje.
Ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej, w każdym polskim domu będzie lepiej.
Ekonomista z Madery z przekonaniem.
To ma gruntowne pokrycie w naszych kompetencjach i obliczeniach.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Co znaczą te słowa? One nic nie znaczą. Ważne, że wyborcy wzruszeni wciąż płaczą.
Michał bez ziemi z nadzieją w głosie.
A dla rolników darmowe paliwo do Lexusa też będzie na ten przykład?
Ekonomista z Madery dociekliwie.
Albo bezzwrotne kredyty we frankach?
Aktor czyni pośpiesznie.
No i większe wsparcie dla mojego teatru, bo ja przez ostatnie lata to czułam się, jakby ktoś na mnie...
Komisarz przerywa aktor czyni, poklepując ją po plecach.
Jawohl, nie ma men kolicz, nie ma kwen kolicz. Nie ma się boi, szajse!
Twoja miecz ojo, twoja kupić, klozet papieren.
Chór autorytetów medialnych śpiewa.
Co znaczą te słowa? One nic nie znaczą, ale oszukani z radości wciąż skaczą.
Rezerwowy lider radośnie.
Mam pomysł! Możemy śmiało mówić, że teraz ZUS i podatki będą dobrowolne, bo nie będą ich płacić zagraniczne firmy, a tylko ludzie dobrej woli.
Koordynator, gasząc cygaro w stronę komisarza.
Franz, wszystko gotowe. Powiedz Angeli i Olafowi, że znów mogą sadzić szparagi.
Chór autorytetów medialnych śpiewa schodząc ze sceny.
Co znaczą te słowa, one nic nie znaczą. Ci, co dziś się śmieją, niedługo zapłaczą, zapłaczą, płaczą.
Kurtyna.
Echo salonów.
Czy w cieszącej się równouprawnieniem Polsce istnieją jeszcze prawa, których nie mają kobiety, mimo że mają je mężczyźni?
Na przykład tego rodzaju wskazała w rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim w Radiu Z poseł Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
Proszę wymienić prawa, kolejne pytanie, które mają faceci, a których nie mają kobiety.
Takie główne prawo, jakie mają mężczyźni, że mogą wrócić do domu z pracy, zacząć oglądać mecz i niczym się nie przejmować, a kobieta musi być dalej na tym kolejnym etapie.
Ale są takie małżeństwa, gdzie
razem
i żona oglądamy. I mąż oglądają i razem są, mecz.
I to jest świetne. I, no to, jest, i to jest świetne,
ja
żeby tak
ja często oglądam mecz z moją żoną.
Czy nie wiecie pan? Można. Można.
Okej. Okay.
Benzyna w Polsce jest zbyt tania, a decyzje o jej cenach podejmowane są administracyjnie. Jak można temu zaradzić?
Rozwiązanie tego problemu znalazł były lider byłej Unii Wolności, profesor Leszek Balcerowicz.
No czyli co z takim Orlenem zrobić? Sprywatyzować?
Ale rzeczywiście, no, jak pan nie lubi słowa prywatyzacja, niech pan powie.
Czy mi ono nie przeszkadza w żaden sposób, ale nie ma dla niego...
Nie chodzi o pana. No przekazać, odpolitycznić. Od państwowi.
Minął już powyborczy tydzień, a mimo to wielu naszych rodaków wciąż nie wie, jak będzie wyglądała Polska w 100 dni po wyborach.
Tymczasem wizja przedstawiona przez lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska jest jednoznaczna.
Chcę powiedzieć wam, że to moje przekonanie, że już po 100 dniach ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej, ma gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. Wiecie, na czym polega ten możliwy cud, jeśli chodzi o konsekwencje zmiany rządu? Jeśli w Polsce znowu nastanie rząd odpowiedzialny, który wie, na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. Odpowiadam od razu tym wszystkim, którzy te pytania będą wam zadawać. Dla mnie ta wiarygodność jest absolutnie kluczowa.
Oczekiwania zgodnej współpracy polityków mogą się jednak nie spełnić.
Tak przynajmniej wynika z deklaracji wygłaszanych przez lidera Polski 2050, Szymona Hołownię.
Słuchajcie, ja nie wiem, kto się z kim umawia i kto z kim rozmawia. Ja wiem jedno, na trzeciej drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka i nie będzie Agrouni, kropka. Nie będzie. Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu. Nas nie będzie tam.
Dlaczego w Polsce nie mogłaby powstać 300-tysięczna armia?
Wyjaśnił to w radiu RMF wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
Ja mówiłem wielokrotnie publicznie, że optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa, kilkadziesiąt tysięcy, 30-40 tysięcy obrony terytorialnej, 20-30 tysięcy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zbudowanie kilkuset tysięcznej rezerwy. Nie ma potencjału demograficznego na 300-tysięczną armię. Na razie, odkąd PiS mówił o 300-tysięcznej armii, mamy rekordowe odejścia, łatane pośpiesznymi przyjęciami, przyjmowaniem do wojska pracowników cywilnych.
Czyli ten program 300-tysięcznej armii odrzucicie, gdy
ale on tak naprawdę nigdzie poza hasłami propagandowymi nie zafunkcjonował. Ja nie znam żadnych dokumentów dojścia do tych 300 tysięcy. Skąd wziąć ludzi do 300-tysięcznej armii?
Czy w Polsce kiedykolwiek panował komunizm? A jeśli nie istniał, to kto stał za zbrodniami czasów PRL-u?
Zdumiewających odpowiedzi na te pytania udzielił redaktorowi Robertowi Mazurkowi w Radiu RMF lider lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Bronię po prostu takich historii pod tytułem w Polsce był komunizm. Jaki był komunizm w Polsce? Co to za bzdury są?
Ludzie ginęli w takim razie nie z powodu idei, tylko tak po prostu mordowani. Nie tak dawno była rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszka.
Ale to niech pan jedno z drugim nie miesza.
Nie, a komunizm mam z tym nie mieszać.
Proszę pana,
na
ale...
Boga Świętego, to co mam z tym mieszać? Wypadki drogowe?
A morderców niech pan z tym miesza, tak?
A ci mordercy to przepraszam, kto? filateliści?
Ale to co, to byli szef Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak? Pan dawał popiełuszkę? Czy, czy po prostu bandyta?
Wie pan co? To byli bandyci, których wspierało MSW. Koniec. Tak, proszę pana, wszyscy to wiedzą.
To był ustrój, który został narzucony Polsce dzięki zdradzie Stanów Zjednoczonych i Anglii między innymi.
Gdyby nie Anglicy, tak? To ksiądz Popiełuszko by żył.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz w kalejdoskopie medialnym witam przy naszym telefonie dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, dr Jolantę Hajdasz. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
Jednym z tematów, który ostatnio dominuje polityczną debatę, jest sytuacja mediów publicznych, no w tym Radia Poznań. Donald Tusk zapowiadał, że zmiany będą błyskawiczne, a Poznańska Gazeta Wyborcza tworzy listy proskrypcyjne, insynuując powiązanie dziennikarzy z politykami PiS. Pani doktor, po co to robią?
To znaczy, ten rodzaj zachowania, z którym mamy dzisiaj do czynienia ze strony ugrupowań, które najprawdopodobniej utworzą rząd, ten rodzaj zachowania, powtórzę, to nie jest niczym nowym. To są metody działania postkomunistów kiedyś, później także osób związanych dzisiaj z Koalicją Obywatelską, a wtedy tylko z partią Platforma Obywatelska. Ten sposób działania, który po prostu stosowano także w przeszłości, wtedy, kiedy oni mieli wpływy w mediach zwanych przez nich publicznymi, a tak naprawdę to były media, które wówczas służyły tamtej stronie. Ich po prostu były zdominowane przez ludzi z nimi związanych i po prostu prezentowały no, jeden punkt widzenia tak naprawdę na to wszystko, co się wokół nas wtedy działo, przed laty. I sposób deprecjonowania ludzi, którzy mieli odwagę, mieli śmiałość, mieć inne poglądy, z którymi oni się nie zgadzali, po prostu też miał miejsce. Insynuacje w prasie były no, częścią całego tego sposobu zachowania, bo nagonka na ludzi prowadzona pod konkretnym imieniem i nazwiskiem no, była wtedy faktem. Mówię o latach po roku 2007, po 2000 przede wszystkim 2009.
Czy 2010. Teraz publikacja takich list to też jest forma nagonki, bo w wielu przypadkach na przykład nie padają konkretne zarzuty odnoszące się do konkretnych materiałów, tylko są takie no, insynuacje, że coś w pracy konkretnych dziennikarzy jest nie tak, no ale nie formułuje się konkretnych zarzutów.
Bo ich sformułować się nie da. I oczywiście, że dokładnie było dokładnie to samo. Znam to i z autopsji, bo również się z takimi nierzetelnościami spotkałam Radia Tok FM, Gazety Wyborczej, osoby, które razem ze mną deprecjonowano wówczas i pozywały autorów tych publikacji, redaktorów naczelnych do sądów i wygrywały po latach tą sprawę o zniesławienie, o naruszenie dóbr osobistych, bo po prostu było to oparte na zupełnie żadnych podstawach. Nic nie miało tak naprawdę uzasadnienia w faktach. I co potwierdzał ówczesny sąd w tych latach 2011, 11, 12 czy 13. Ale powtarzam, nie ma to większego znaczenia, jakie są fakty dla tamtego środowiska.
Prawda już dawno została ustalona i żadne fakty tego nie zmienią.
Tak jest, a jeżeli jest inaczej, to tym gorzej dla prawdy. Tak? Nie ma znaczenia. To jest po prostu chęć absolutnie zwalczenia ludzi, którzy mieli odwagę głosić inne poglądy niż te, które oni akceptują. W mojej ocenie było to tylko działanie słuszne, bo po prostu poszerza całą skalę pluralizmu, który jest niezbędny w demokracji. Po prostu w ostatnich latach, w ostatnich 8 latach mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy media mainstreamowe, media komercyjne, prywatne, głoszące po prostu bardzo bliskie opozycji i bardzo bliskie ideologii lewicowej głoszonej przez partie postkomunistyczne, takie jakim jest partia Lewica, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej kiedyś, a dzisiaj po prostu Lewica, czy nawet Polskie Stronnictwo Ludowe, które też ma korzenie postkomunistyczne, więc to są ideologie, które im są bliskie, bardzo, które głoszone są właśnie w tych mediach mainstreamowych, lewicowych. Tak się w Polsce złożyło, że główne media komercyjne mają dokładnie tego typu poglądy. I w momencie, kiedy pojawiły się poglądy konserwatywne, prawicowe, w mediach innych niż niszowe, czyli w mediach publicznych, które tak naprawdę wcześniej były głosem jednego środowiska, a przestały takim być, no to dzisiaj trzeba zniszczyć ludzi, którzy mieli odwagę pokazać się publicznie, mówiąc o tym, że nie wiem, szanują wiarę katolicką, że niektórzy są katolikami, a inni z kolei mówią też o tym, że rozmawiają jak równy z równym z politykiem prawicowym, nie ośmieszając go, nie krytykując, nie deprecjonując wszystkiego, co głosi, bo z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia przed rokiem 2015. Więc bardzo w mojej ocenie jest to naganne zjawisko tego piętnowania z imienia i nazwiska ludzi za niepopełnione winy. Oni mają prawo, państwo mieliście prawo, macie prawo głosić swoje poglądy, działać też w imieniu ogromnej rzeszy wyborców, która być może dzisiaj nie ma większości parlamentarnej, żeby stworzyć rząd, co jest w demokracji przecież normalne, nikt tego nie kwestionuje, ale ma prawo głosu. To jest wiele milionów ludzi, którzy zagłosowali na ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość i mówienie o tym, że oni zrobili coś niewłaściwego, niezgodnego z demokracją, nieprawda. Więc wszystkie tego typu zapowiedzi, z którymi mamy w ostatnich tygodniach i ostatnich dniach szczególnie do czynienia, są tak naprawdę podeptaniem reguł państwa demokratycznego, takim bardzo wręcz brutalnym przejmowaniem wszystkiego, co się z tym wiąże.
No właśnie o przejmowaniu, pani doktor.
Tych środowisk. Tak,
pani doktor, o przejmowaniu chwilkę pomówmy, bo liderzy opozycji, czy te media sprzyjające opozycji co jakiś czas wypuszczają różne informacje dotyczące sposobu, w jaki opozycja miałaby przejąć media publiczne. I tutaj pojawia się na przykład propozycja postawienia spółek w stan likwidacji. Czy to jest na przykład prawnie możliwe?
To jest działanie naprawdę bardzo... To znaczy... Nie potrafię w tej chwili inaczej tego ocenić niż jako działanie pozaprawne. Po prostu no, trzeba mieć bardzo poważne podstawy ekonomiczne, żeby jakiś podmiot stawiać po prostu w stan upadłości. To jest działanie drastyczne, bo no, likwiduje dany podmiot i działanie takie pozorne, że dzisiaj coś likwidujemy i odpowujemy, no, jest jakimś sposobem omijania prawa, co będzie pewnie w demokratycznym państwie opartym na władzy niezależnej, sądowej, możliwe do podważenia, więc są to działania, które ewidentnie po prostu eliminują z rynku mediów media publiczne. Nie jest żadną tajemnicą to, że po prostu wtedy zostaną tylko media komercyjne. W Polsce niestety w dużej części zdominowane też przez kapitał zagraniczny, który to wtedy no, nie ma konkurencji, więc nie ma alternatywnej informacji, która się pokaże i no, rządzącym wtedy jest jeszcze łatwiej funkcjonować, bo w ostatnich latach, wbrew temu, co mówi opozycja, przecież sytuacja była z punktu widzenia odbiorcy mediów komfortowa, ponieważ główne media tak naprawdę prezentowały bardzo różne punkty widzenia. Bo zdominowane media, powtarzam, komercyjne przez opcję bliską obecnej obecnie rządzącym zapewne już niedługo, a ówczesnej opozycji po prostu środowiskom, to było jedna część tylko rynku. Tak naprawdę można powiedzieć co najmniej połowa, jak nie 3/4 rynku medialnego. A tylko ta część, która była związana z mediami publicznymi, prezentowała też punkt widzenia po prostu rządzących. I tak naprawdę dzięki temu jako odbiorcy mieliśmy w przestrzeni publicznej po prostu pełną paletę różnego rodzaju postaw i różnego rodzaju poglądów dotyczących życia politycznego, społecznego czy gospodarczego. Każdy w pilocie mógł wybrać, co jest mu bliższe i z jaką opcją się utożsamia. Potem świadomie podejmował decyzje. W mojej ocenie świadomie podejmował decyzje polityczne, dokonując takiego, a nie innego wyboru po prostu w czasie 15 15 października w czasie wyborów. Możemy długo dyskutować o tym, jakie były przyczyny takiego czy innego po prostu zdania wyborców tego dnia, ale nikt ze strony prawicowej nie podważa po prostu tego decyzji suwerennej podjętej przez tych, którzy głosowali.
I pani doktor, przepraszam, muszę troszeczkę wejść pani w słowo, bo powoli kończy nam się czas, a chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Pojawiały się też takie zarzuty, że właśnie media publiczne są upolitycznione, że na szefów tych mediów, czy na przedstawicieli rad nadzorczych, no wybierani są ludzie w jakiś tam sposób zblatowani z jeszcze dotychczasową władzą. I pojawiają się w mediach propozycje zmian personalnych. Kto miałby zastąpić na przykład szefa Polskiego Radia i miałby nim zostać Kamil Dąbrowa, o tym donosi portal Wirtualne Media. To jest były szef radiowej Jedynki i kiedyś rzecznik Rafała Trzaskowskiego. To właśnie tak ma wyglądać to odpolitycznienie mediów publicznych?
Ja nie mam żadnych złudzeń, że to, co nazywane jest odpolitycznieniem mediów publicznych, tak naprawdę nie będzie miało miejsca w rzeczywistości, tak jak nie miało nigdy w przeszłości miejsca. Po prostu media publiczne są z założenia, po prostu mają władze, które są wybierane, wskazywane przez polityków. Mniej lub bardziej w jawny sposób się to dzieje, bo powiedzmy wtedy, kiedy powstawała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo mówimy o mediach publicznych, czyli o mediach typu Polskie Radio czy Polska Telewizja i Polska Agencja Prasowa, ale wtedy, kiedy powstawała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, no to była mowa o niepolitycznych mediach, tylko w praktyce oznaczało to, że po prostu wskazywane są osoby, które dla osób, które są odbiorcami mediów, mogły być niekojarzone bezpośrednio z danym ugrupowaniem politycznym, ale tak naprawdę były z tym ugrupowaniem związane. Po jakimś czasie widać ewidentnie sposób podejmowania decyzji, zarządzania tymi mediami pokazuje nam tego typu związki. Bo klasyką gatunku jest tutaj na przykład obsadzanie funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Platformę Obywatelską wtedy, kiedy obejmował tę funkcję pan Jan Dworak, który był członkiem Platformy Obywatelskiej. No tylko wystarczyło, że w mediach ogłosił, że jest apolityczny, ponieważ zawiesza swoje członkostwo w tej partii z chwilą objęcia funkcji przewodniczącego. No przecież to jest śmieszne, to jest wręcz jak kpina z nas wszystkich wyborców, żeby mówić, że człowiek, który z jakichś powodów do danej partii wstąpił, może jednym ruchem ręki jakby to przekreślić i udawać apolitycznego. No po prostu to już dzisiaj nie przejdzie, mówiąc krótko, i wszyscy takie działania widzimy, obnażamy i chcę powiedzieć jedno. To nie jest ten sam czas, który był w 2015 roku, kiedy prawa strona medialna była zupełnie rozproszona, kiedy po prostu tak naprawdę dziennikarze, którzy wyrzuceni byli z pracy w latach początkowych, 2000 i wcześniejszych, po prostu szukali jakiegokolwiek możliwości publikacji, działania. Okrzepli oni dzisiaj. Nie ma silnych mediów konserwatywnych w Polsce. Niestety przez ostatnie lata przyczyny pewnie jeszcze będziemy długo analizować, ale nie udało się stworzyć silnych prywatnych mediów prawicowych czy konserwatywnych, ale to nie znaczy, że nie ma środowiska. To nie znaczy, że nie będzie ktoś murem stał za ludźmi wyrzucanymi dzisiaj z pracy z Polskiego Radia czy z Telewizji Polskiej i po prostu pokazywał innym, jaka jest prawda, kim oni byli, jak pracowali i jak kłamliwe są zarzuty kierowane przeciwko nim. Po prostu nie będzie na to zgody całego dziennikarskiego środowiska i tam, gdzie będzie można, będziemy na pewno stać murem za tymi, którzy dzisiaj mają tracić pracę. I bo to, że to się stanie i że będą wszelkimi sposobami ci ludzie niszczeni, nie mam niestety wątpliwości.
Pani doktor, niestety tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, pani doktor Jolanta Hajdasz, była państwa i moim gościem. Dziękuję pani doktor, dobranoc.
Dziękuję.
Rozmowa w trzy słowa.
Na dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa. Zapraszamy na za dwa tygodnie, bo za tydzień uroczystość Wszystkich Świętych razem z Piotrem pójdziemy pomodlić się na grobach naszych najbliższych. Także widzimy się, słyszymy się za 2 tygodnie.
Pomyślmy o wszystkich świętych, właściwie czym oni wyróżnili się tak bardzo, że dostąpili tego zaszczytu, trafili do nieba. No i może zastanówmy się, jak pójść w ich ślady.
Żeby nie trafić do piekła, także tego medialnego piekła.
Tę zagadkę, podobnie jak kolejne, jak już wspomnieliśmy, rozwiążemy może już za 2 tygodnie.
Tymczasem kłaniamy się sprzed mikrofonów Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.